Marcin Sasin, dzień dobry. W studiu Radia Gorzów Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor Biura Rewitalizacji i Konsultacji Społecznych w Gorzowskim Magistracie.
Dzień dobry, witam państwa.
Budżet obywatelski 2021. Maraton pisania wniosków za wami. Jakie wrażenia?
Dokładnie, maraton, podobnie jak w roku ubiegłym i dwa lata temu, cieszył się sporą popularnością. Myślę, że to, co najważniejsze w tym maratonie, to możliwość spotkania mieszkańców ze specjalistami różnych branż, które gdzieś są tam, cieszą się największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o zadania budżetowe, czyli drogi, chodniki, oświetlenie. Tutaj wczoraj była okazja właśnie spotkać się z tymi fachowcami, spróbować z nimi kosztorysować swoje pomysły, sprawdzić własności działek. To są wszystko bardzo istotne rzeczy przy właśnie zgłaszaniu pomysłów do budżetu obywatelskiego.
Te pomysły na 2021 rok już się pojawiają, w sensie, że już wiecie, w którą stronę trzeba będzie iść, czy to są takie pomysły, które zawsze się pojawiają przy okazji
budżetu? Jeśli chodzi o, że tak powiem, dziedziny, tak? W ramach których pojawiają się projekty, no to one co roku są bardzo podobne, tak? To przede wszystkim są inwestycje drogowe, tak jak wspomniałam, chodniki, oświetlenie, ale pojawiają się też pomysły takie prośrodowiskowe, proekologiczne, pojawiają się też pomysły na projekty miękkie, co nadaje nieco takich rumieńców temu naszemu gorzowskiemu budżetowi.
Jak ten budżet będzie wyglądał w sensie organizacji? Jak to będzie teraz wyglądało? Bo były zmiany od jakiegoś czasu. Już staracie się w pewnych ramach to wszystko układać.
Będzie bardzo podobnie jak w ubiegłym roku. Udało nam się naszą uchwałę dostosować do wymogów ustawy, która troszeczkę przemeblowała tutaj te nasze gorzowskie reguły. Niemniej już się z nimi oswoiliśmy w ubiegłym roku. W tym roku kontynuujemy ten model. To znaczy, że nadal mamy spotkania rejonowe. Wcześniej mieszkańcy zgłaszają zadania, nad nimi później pracują zespoły opiniujące, które ostatecznie sprawdzają, czy dane zadania spełniają wszystkie wymogi formalne, mieszczą się w dopuszczalnych kwotach na konkretne zadania. One później następnie są głosowane, niezależnie właśnie od tego, co wydarzy się na spotkaniach rejonowych, głosowanie musi się odbyć. Jednak gorzowski model pozwala na to, że w danym rejonie pod głosowanie może być poddane tylko jedno zadanie bądź jeden pakiet zadań, co w praktyce oznacza, że w przypadku właśnie takiego kompromisu, porozumienia w trakcie spotkania w danym rejonie, ten jeden projekt czy pakiet ma gwarancję realizacji, niezależnie od wyniku głosowania.
Ta rejonizacja w pani opinii się sprawdza, jest potrzebna, daje pewną taką rozłożenie tych akcentów na poszczególne części?
W mojej ocenie nie jest doskonała. Natomiast też jakby trudno jest znaleźć narzędzia, które ją udoskonalą. Mam wrażenie, że kiedy mamy do czynienia z miastem, naprawdę bardzo różnym rozkładem przestrzennym, różnymi funkcjami, różną też gęstością zaludnienia w poszczególnych obszarach, jest naprawdę, w zasadzie uważam, że jest niemożliwe wydzielenie identycznych rejonów, w których mielibyśmy takie same warunki terenowe, potrzeby infrastrukturalne, taką samą liczbę mieszkańców.
Może tym nie powinniście się przejmować, no bo to nie zależy od was. No podzieliliście tak miasto, jak jest podzielone.
W tej chwili ten podział, na którym pracujemy, on powstał w wyniku przede wszystkim tutaj takich uwag radnych, ich wskazówek i propozycji i rekomendacji. One następnie były poddane takiej dużej dyskusji właśnie na terenie całego miasta tak naprawdę, bo to te rejony dotyczyły wszystkich mieszkańców ze wszystkich rejonów miasta. Dokonywaliśmy na przestrzeni lat takich delikatnych korekt tych granic, natomiast nie były to zmiany rewolucyjne. Przyświecało nam to, aby przede wszystkim te rejony, które zostały wydzielone, stanowiły pewną spójną, logiczną taką przestrzeń funkcjonalną i przestrzenną.
Powiedziała pani niedoskonałe, czyli...
No nie wszędzie możemy uzyskać tę samą liczbę mieszkańców, tak? Tutaj pojawiały się postulaty, że dobrze by było, żeby w każdym rejonie była ta sama liczba mieszkańców, ale to oznacza, że możemy, te granice mogą przebiegać zupełnie nieracjonalnie wówczas, tak? Gdybyśmy chcieli je według tego klucza dzielić, bo tak jak mówię, trzeba brać jeszcze powiązania funkcjonalne, też tożsamościowe, tak? Nie każdy się czuje mieszkańcem Staszica. Mieliśmy te dyskusje przecież na spotkaniach ewaluacyjnych, tak? Czy na przykład ulica Sportowa to jeszcze jest Staszica, tak? I tutaj mieszkańcy też to różnie postrzegają, więc przy takiej delimitacji to jest naprawdę wiele wątków. Liczba ludności, warunki przestrzenne, też tożsamościowe, więc owszem, aktualny podział uważam, że może nie jest doskonały, ale chyba najlepszy, jaki jesteśmy na ten dzień, na dziś w stanie wypracować.
Budżet na 2021 rok budżetu obywatelskiego wynosi ponad 6 milionów, prawie 6,5, tak?
Całość środków przeznaczonych to jest prawie 7 milionów, przy czym 6 milionów 300 tysięcy złotych to jest wprost to, co będzie przeznaczone na zadania. Różnica pomiędzy tą pulą, a tym, co przeznaczone jest na zadania.
Rezerwa.
Tak, to jest rezerwa, to są też środki przeznaczone na działania informacyjne. Tutaj mieszkańcy gorąco też o to apelowali, żeby te akcje informacyjne były szersze, głównie jeśli chodzi o spotkania rejonowe, żeby te informacje docierały do jak największego grona mieszkańców.
I ta rezerwa się sprawdza? Przydaje się?
Tak, tak. Ubiegły rok pokazuje, że było to świetne rozwiązanie. Pozwala to naprawdę płynnie uzupełniać braki poprzetargowe i płynnie realizować zadania.
Jak to teraz będzie wyglądało, jeśli chodzi o ten budżet 2021? Bo do końca miesiąca czekacie na wnioski.
Tak, do 1 marca mieszkańcy składają jeszcze swoje pomysły. Później przechodzi czas na pracę urzędników właśnie w ramach zespołów takich opiniujących. Myślę, że do połowy kwietnia powinniśmy być już gotowi z listą projektów, które zostały ocenione pozytywnie, negatywnie. Pozytywnie, czyli tak, od którymi będziemy już później dalej dyskutować na spotkaniach rejonowych i ogólnomiejskich i oświatowych. I to spotkania. To jest maj i czerwiec. W tym okresie zaplanowaliśmy spotkanie rejonowe z mieszkańcami. No i tradycyjnie na jesieni, z początkiem jesieni, końcem lata planujemy głosowanie. W tym roku trochę zmian, jeśli chodzi o głosowanie. Będziemy starali się bardziej stawiać na głosowanie elektroniczne, odchodzić już bardzo mocno już, tak, od papierowych kart do głosowania. Ograniczyć je, zostawić możliwość kart papierowych i głosowania tą tradycyjną formą, ale już w takiej szczątkowej postaci, tylko dla osób, które rzeczywiście faktycznie mają jakiś problem czy jakieś przeszkody, tak, związane z korzystaniem z narzędzi takich elektronicznych. Natomiast większość tutaj naszej uwagi będzie się skupiała na tym głosowaniu elektronicznym.
Jeśli chodzi o te zadania tegorocznego budżetu, to jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o wykonanie?
Z informacji, jakie docierają do mnie z wydziałów merytorycznych, bo to już później te zadania, że tak powiem, tak, idą swoimi drogami, tak, już w wydziałach, idą już swoim życiem, żyją w innych wydziałach, ale na bieżąco ściągamy informacje, co się z nimi dzieje. Wiem, że już są wyłaniani pierwsi projektanci dla wybranych zadań. Bardzo mocno ruszył z pracami Wydział Inwestycji. Wiem, że projektanci wyłonieni już są po pierwszych spotkaniach z wnioskodawcami, omawiają szczegóły swoich projektów, także pracujemy.
Program Mieszkać Lepiej, bo tym też się zajmujecie. Na czym polega i na jakim etapie jest realizacji?
Program Mieszkać Lepiej jest to taki partnerski projekt. Miasto realizuje go wspólnie z 35 partnerami prywatnymi, bo wspólnotami mieszkaniowymi, jedną spółdzielnią mieszkaniową. Projekt obejmował szereg prac remontowo-budowlanych dotyczących części wspólnych budynków, ale także podwórek przy tych budynkach. Projekt szczęśliwie dobiega końca. Pierwsze efekty zmian widać w przestrzeni. Nie każdy może jest świadomy, że jest to efekt tego projektu. Niemniej takie pojedyncze właśnie zmiany już widzimy. Widzimy pięknie odnowione elewacje kamienic, nowe podwórka. To w dużej części jest właśnie efekt tego projektu.
Widzimy też zmiany na Haverańskiej i Wełnianym rynku. Mówicie o tym, co będzie, jako o kompromisie. Część przedsiębiorców mówi, że to będzie dla nich jak gwóźdź do trumny. Czy coś się jeszcze może zmienić, czy po prostu już to, co wypracowaliście do tej pory, tak po prostu będzie?
Jeśli chodzi o rozwiązania, te, które mają zaistnieć w rejonie ulicy Wełniany Rynek i Haweleńskiej, to zgodnie z moją wiedzą został już sporządzony opis przedmiotu zamówienia i stosowne dokumenty zostały złożone w referacie zamówień publicznych, więc w mojej ocenie nie ma możliwości już wprowadzenia tam wielkich zmian co do tego, jak to ma funkcjonować. Natomiast cały czas trwają rozmowy i już są podjęte też pewne ustalenia, które mają zmaterializować ten kompromis, o którym ciągle mówimy,
czyli
rekompensat te miejsc parkingowych, tych 16 miejsc parkingowych, które zostaną zlikwidowane. I tutaj udało się znaleźć rozwiązanie. Podobnie bardzo takim ważnym postulatem była kwestia dopuszczenia możliwości dostaw po istniejących częściach deptakowych w tym rejonie. W pierwotnej wersji zakładaliśmy, że te dostawy będą całkowicie wyłączone z tego terenu, ale w wyniku właśnie tych rozmów i ustaleń z przedsiębiorcami zostaną one jednak w wybranych godzinach dopuszczone.
Mówi pani rekompensaty miejsc parkingowych, czyli gdzie jest ta rekompensata?
Staraliśmy się wskazać takie tereny w takiej obszarze dojścia 3-5, maksymalnie do 10 minut i takie trzy właśnie miejsca się pojawiły. to jest fragment bazaru przy ulicy Cichońskiego, tego, który w tej chwili nie jest użytkowany. Tam pojawią się miejsca postojowe, także przy okazji tutaj przebudowy ulicy Spichrzowej, tam pojawią się miejsca parkingowe i kilka miejsc również w bardzo bliskiej odległości, bo dosłownie do minuty przy ulicy Dzieci Wrzesińskich.
Dziękuję za rozmowę. Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor Biura Rewitalizacji i Konsultacji Społecznych, była gościem Radia Gorzów.